Teraz, Panie, chcemy Tobie oddać chwałę, Tobie oddać cześć. I Panie, śpiewaliśmy, że Ty nam wystarczasz i proszę Cię, aby to było faktem w naszym życiu. Prawdą na co dzień, że wszystko, czego najbardziej potrzebujemy, to jesteś Ty sam. Dlatego ucz nas szukać w Tobie odpowiedzi na nasze potrzeby, na nasze pragnienia. A dzisiaj mów do nas, Panie, ze swojego słowa. Dotykaj nas. Panie, mi daj odwagę do powiedzenia tego, co włożyłeś w moje serce, a nam otwarte umysły i serca na słuchanie tego, co chcesz nam powiedzieć. Jesteś dobrym Bogiem. Chwałę Tobie oddajemy, cześć i dziękczynienie, bo jesteś wspaniałym Panem. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest światłością, pochodnią, młotem, który kruszy skałę, twierdzą warowną. Panie, dziękujemy Tobie za cenne Twoje słowo. Amen. Usiądźmy, proszę. To nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem noworocznym. Chciałbym więc zacząć od bardzo ważnego pytania i poproszę o szczerą odpowiedź. Tych z Was, którzy pozytywnie odpowiedzą na to pytanie, proszę o podniesienie ręki, że tak chcecie. A tych, którzy nie chcą tego, co będzie zawierała odpowiedź, no to nie podnoście ręki. Pytanie jest bardzo proste. Kto z Was chciałby być pobłogosławionym w 2018 roku? Niech podniesie rękę. No powiem, prawie wszyscy. Ja wiem, że to jest trudno podnieść rękę, ale prawie wszyscy chcą być pobłogosławieni. Ci, którzy nie podnoszą, też chcą być pobłogosławieni. Większość z nas, chyba wszyscy. I myślę też, że wśród wielu noworocznych życzeń wielu z nas usłyszało takie oto życzenie. Życzę Tobie błogosławieństwa Bożego. Kto z Was usłyszał takie życzenie? Życzę Tobie błogosławieństwa Bożego. No większość z nas. Inaczej mówiąc, niech łaska Boża spoczywa na Tobie. Nikt, kto jest przy zdrowych zmysłach, nie życzy sobie samemu lub innym ludziom nieszczęśliwego Nowego Roku, prawda? Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być błogosławieni. Wszyscy chcemy doświadczyć spełnienia w tym, co robimy. I dlatego rozpoczynając ten nowy rok, zwrócimy się do psalmu pierwszego, by w nim odkryć, jak możemy być nieustannie błogosławionymi każdego dnia. W tym psalmie, w zaledwie kilku wersetach, Bóg odkrywa przed nami tajemnicę błogosławionego życia. I coś wam powiem na początek. Tajemnica błogosławionego życia niewiele, a może nawet nic, nie ma wspólnego z noworocznymi postanowieniami. Psalm pierwszy mówi, że błogosławieństwo sięga znacznie głębiej niż postanowienia noworoczne. Ten psalm to Boża recepta na szczęśliwe życie i posłuchajcie tego. Ta recepta odnosi się do sposobu, w którym żyjemy i wyborów, jakie dokonujemy. Ta recepta odnosi się do sposobu naszego życia i do wyborów, jakich dokonujemy. A sposób, w który żyjemy i wybory, jakie dokonujemy, zależą od tego, jakiego rodzaju ludźmi jesteśmy. Nasze wybory i sposób, w jaki żyjemy, zależy od rodzaju, jakiego rodzaju ludźmi jesteśmy. Może to, co powiem, wyda wam się zbyt radykalne, ale z Bożego punktu widzenia istnieją dwa sposoby na życie, czyli dwie drogi życiowe, ponieważ istnieją dwa rodzaje ludzi na świecie. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Są sprawiedliwi i bezbożni. Każdy człowiek należy do jednej z tych dwóch kategorii. Nie ma kategorii pomiędzy lub kategorii pośredniej. Nawet prawie, jak wiemy z reklamy, czyni wielką różnicę. A psalm pierwszy pokazuje nam, w jaki sposób żyje sprawiedliwy człowiek, a produktem ubocznym życia sprawiedliwego człowieka jest błogosławieństwo. Uchwyciliście to? Produktem ubocznym życia człowieka sprawiedliwego jest błogosławieństwo. Ten psalm pokazuje nam także efekt końcowy życia człowieka bezbożnego. I jeśli chcemy być błogosławionymi przez Boga w 2018 roku, musimy pochylić się nad tym psalmem. A ten psalm mówi do nas tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Boga i prawo Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie i którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan dba o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Takie są słowa psalmu pierwszego. Posłuchajmy chwilę na temat drogi sprawiedliwych. Tu jest wiele w tym psalmie kontrastów. Sprawiedliwy, bezbożny, droga sprawiedliwych, droga bezbożnych, drzewo osadzone i plewa, nic nieznacząca. Za chwilę to wszystko zobaczymy, ale zaczniemy od drogi sprawiedliwych. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, w Bożym Słowie i prawo Jego i Boże Słowo rozważa na początku dnia i z poranka. Prawo Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To trzy proste wersety. I w tych trzech prostych wersetach odkrywamy co najmniej pięć prostych stwierdzeń. Pięć prostych stwierdzeń. Stwierdzenie pierwsze. Jest to możliwe, aby człowiek posiadał szczęśliwe i błogosławione życie. Jest możliwym, żeby człowiek posiadał szczęśliwe i błogosławione życie. W ujęciu biblijnym błogosławione życie odnosi się do relacji z Bogiem prowadzącej do życiowego spełnienia i głębokiej satysfakcji. I posłuchajcie tego uważnie. Ten rodzaj szczęścia, ten rodzaj błogosławieństwa nie jest powiązany z życiowymi okolicznościami. Szczęście nie przychodzi też dlatego, że go poszukujemy. Szczęście jest wynikiem, efektem ubocznym podejmowania pewnych rzeczy, a rezygnowania z innych rzeczy. Szczęście to efekt uboczny podejmowania pewnych rzeczy i rezygnacji z innych rzeczy. Błogosławieństwo przychodzi jako korzyść uboczna naszych osobistych wyborów. Najbardziej nieszczęśliwi ludzie to tacy, którzy poszukując szczęścia skaczą od jednej rzeczy do drugiej rzeczy, a potem do następnej. Bo prawdziwe szczęście i prawdziwe zadowolenie nie jest odnajdywane w taki właśnie sposób. Żyjemy w czasach, gdzie wielu ludzi w ogóle wątpi w to, czy można być człowiekiem szczęśliwym i błogosławionym, czy w ogóle można doświadczyć szczęścia. Ale psalm pierwszy to jest Boże Słowo. On zapewnia nas, że jest to możliwe, aby żyć błogosławionym i szczęśliwym życiem pod warunkiem, że Boga bierzemy pod uwagę. Otaczający nas świat oferuje nam rozrywkę, oferuje emocje tanie, chwilową przyjemność, ale prawdziwe szczęście, autentyczną radość i prawdziwy pokój można znaleźć tylko i wyłącznie w Bogu. Po pierwsze więc jest możliwym, aby człowiek prowadził błogosławione i szczęśliwe życie. I po drugie, co wynika z tego pierwszego fragmentu Bożego Słowa, z psalmu pierwszego, błogosławieństwo ma swój początek w tym, czego nie robimy. W tym, czego nie robimy. Psalm pierwszy zaskakuje wielu ludzi, ponieważ zaczyna się od tego, co nie robimy, by być błogosławionymi, a nie od tego, co robimy, żeby być błogosławionymi. Inaczej mówiąc, błogosławieństwo zaczyna się od tego, czego sprawiedliwy człowiek nie robi. A czego nie robi sprawiedliwy człowiek? On nie idzie za radą bezbożnych. On nie zasiada na drodze, on nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Tak mówi Boże Słowo. Nie idzie, nie stoi, nie zasiada. Przyjrzyjcie się pewnemu postępowi w tym psalmie, w tym działaniu. Najpierw idzie, potem zatrzymał się, stoi, a w końcu się rozsiadł, zasiada. Poszedł, zatrzymał i rozsiadł się. Po pierwsze, człowiek czerpiący poradę od niewłaściwych ludzi, którzy nie biorą Boga pod uwagę, idzie w niewłaściwym kierunku. Zobaczcie, od tego się zaczyna. Człowiek poszedł do kogoś, kto Boga nie bierze przez uwagę, bo bezbożny to człowiek, który Boga nie bierze pod uwagę. Więc idzie ktoś taki do człowieka, który Boga nie bierze pod uwagę i czerpie od niego poradę. To go doprowadza, że zaczyna iść w niewłaściwym kierunku, a idąc w niewłaściwym kierunku spotyka niewłaściwych ludzi. I w końcu okazują się dla niego dobrym towarzystwem. Siada więc w ich gronie i zaczyna mieć z nimi intymną wspólnotę. To, co zaczęło się od porady z niewłaściwego źródła, przerodziło się w spotkanie z niewłaściwymi ludźmi, a to doprowadziło do głębokiej z nimi relacji. Dlatego zawsze się zastanów, od kogo czerpiesz poradę. Bo gdy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. To nie Biblia, to Boże Słowo. Rada występnych oznacza radę niewłaściwą moralnie. To jest taki ogólny termin, który opisuje światopogląd ludzi, którzy Boga nie znają. Droga grzeszników obejmuje pewnego rodzaju styl życia. Droga, czyli ja po prostu tak idę w życiu. A siedziba, grono szyderców oznacza intymne, długotrwałe relacje z tymi, którzy otwarcie odrzucają Boga. Pomyślcie o tym raz jeszcze. Najpierw jest porada od kogoś, kto Boga nie bierze pod uwagę. Później dzięki temu stajemy na drodze grzesznych ludzi. A na końcu okazuje się, że zasiadamy w gronie ludzi, którzy szydzą. Wszystko jest tutaj stopniowane. Tak działa grzech i tak działa diabeł. Postęp idzie tak. Myśl, zachowanie i przynależność. Myśl, zachowanie i przynależność. Bezbożna mądrość prowadzi do bezbożnego działania, co skutkuje bezbożnymi relacjami. Jeszcze raz to powiedzmy wyraźnie. Błogosławieństwa pochodzą nie tylko od tego, co robimy, ale także od tego, czego nie robimy. Błogosławieni ludzie unikają pewnych rzeczy, unikają pewnych sytuacji i unikają pewnych relacji. Błogosławieni ludzie nie spędzają miejsca w dowolnym, nie spędzają czasu w dowolnym miejscu. Nie są zbyt prędcy w podążaniu za każdym tokiem myślenia. I są bardzo ostrożni do dołączania do grona osób lekceważących Jezusa. A teraz coś bardzo mocnego. Modliłem się o słowo na ten rok 2018 i myślę, że otrzymałem bardzo mocne prorocze słowo do naszego Kościoła. Przeraziło mnie ono, ale chcę je powiedzieć, bo czuję się odpowiedzialny. Gdy modliłem się, Boże, powiedz mi coś na 2018 rok, usłyszałem takie zdanie. Wiara wielu oziębnie. Jezus powiedział, miłość wielu oziębnie. Ale wiara jest czynna w miłości. To jest mocne słowo. Chcę wam powiedzieć, że z tego miejsca, ze sceny, nawet sobie nie wyobrażacie, jak wiele widać. Widać wiele rzeczy, które moje serce cieszą. Widać wielu nowych ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, modlą się, chcą wzrastać, uwielbiają Boga. Widać ludzi oddanych, ale widać też i wiele innych rzeczy. Nie widzę wielu ludzi, którzy z nami zaczynali. Widzę ich raz w miesiącu. Niektórzy zastąpili bycie tutaj przekazem internetowym. Cieszymy się, że chociaż tak jesteście, chociaż w moim przekonaniu, rozumiejąc Boże Słowo, jeśli możesz, jesteś zdrowy, to jest miejsce twojego zgromadzenia. I mam słodko-gorzkie uczucia, jak to mówił pastor Grzegorz tydzień temu. Bo przechodzą mi przez myśl ludzie i przestałem się już bać mówić, bo straciłem i przyjaciół, którym bałem się powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc przestałem się już bać mówić o tym, że widzę, że podążasz w złym kierunku. Chociażby to, co Biblia mówi bardzo prosto. Nie opuszczajcie wspólnych waszych spotkań. Wiecie, jaka jest statystyka na zachodzie uczestniczenia ewangelicznych chrześcijan w niedzielnych spotkaniach? 2,5 miesiąca. Idziemy szybkim krokiem w tym kierunku. A później, gdy przychodzi trwoga, to co się dzieje? To do Boga. A chcę wam powiedzieć, że prorok Daniel nie zaczął się modlić, kiedy przyszło nieszczęście. On miał styl życia modlitewny. I jeśli masz modlitewny i wspólnotowy styl życia, jest w porządku. Ja wiem, że to mocne słowa. W tym roku miłość i wiara wielu oziębnie. I to są słowa ostrzeżenia skierowane dla naszego Kościoła po to, żeby tak się nie stało. Ja jestem przerażony generalnie tym, co się dzieje z nami wierzącymi, mam także siebie na myśli. Przerażony jestem, gdy widzę, jak wartości ewangeliczne, czyli wartości z tego słowa, mają coraz mniejsze znaczenie w naszym życiu. Wiele osób nie czyta, a co za tym idzie, nie zna Biblii, więc nie stosuje jej w życiu. A zaangażowanie w życie Kościoła dla wielu osób już nawet nie sprowadza się do uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach. Dlatego słowo z psalmu pierwszego jest bardzo potrzebne na początek nowego roku. Pamiętaj także o tym, że jeśli zadecydujesz szukać Boga, diabeł będzie przeciwstawiał się na każdym kroku. Bo jedna z jego strategii to właśnie otaczanie nas poradami i ludźmi, którzy doprowadzą nas na manowce, ideami i ludźmi, którzy poprowadzą nas na manowce. Najtrudniejsze jest to, że takie idee i często tacy ludzie na pierwszy rzut oka nie wydają się wcale prowadzącymi nas do zła czy złymi ludźmi. Idee wydają się trafne, ludzie na ogół są mili i wydają się być przyzwoici. Jedyna rzecz to taka, że nie znają Boga, że nie są pobożni. To wszystko. Nie dzielą tylko z nami naszej osobistej wiary w Chrystusa. Oni nie noszą koszulki z napisem pracuję dla diabła czy zapraszam do piekła. Ale wiecie, grzech nigdy nie jest bierny. On przychodzi, by nas kontrolować. I coś, co zaczyna się jako idea, przypadkowy kontakt, często prowadzi do pogłębienia bliskości i trwałości związku, a potem mamy coraz mniej zahamowań. I zaczynają nas bawić żarty, które wcześniej nas oburzały. Idziemy na kompromisy co do wartości, które niedawno były dla nas święte. Takie wartości, przypomnę wam kilka wartości ewangelicznych teraz. Największą wartością ewangeliczną jest Bóg, rodzina i Kościół. Nie wiem, czy wiecie, bo te wartości już są nawet w ewangelicznym świecie. Bóg nie ma takiego znaczenia, rodzina ma coraz mniejsze znaczenie i Kościół. I w końcu wyrażamy zgodę na rzeczy, które były w przeszłości niedopuszczalne. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś opowiadałem wam taką historię. Miałem takiego kolegę w młodości. On był starszy od mnie o rok. Miał zupełnie inny charakter. Ale ja zanim łazić, wszędzie, gdzie on, tam ja, miał taki wpływ na moje życie, że w pewnym momencie zacząłem się zachowywać jak on, nawet zacząłem chodzić jak on, ubierać się jak on, zachowywać się jak on, używać słów, których wcześniej nie używałem, takich jak on. Raz w domu się złapałem, że z moją siostrą rozmawiam i słyszę nie siebie, tylko jego. A któregoś dnia, idąc ulicą, zobaczyłem chłopaka z sąsiedniej miejscowości, podszedłem do niego, złożyłem pięści i uderzyłem go całej siły w twarz, aż się przewrócił. Dziś, ilekroć przejeżdżam koło jego domu, on już nie żyje, ten chłopak, zawsze mi bije mocniej serce i mam wyrzuty za to, co zrobiłem. Ale zacząłem przebywać z kimś, kto był zupełnie inny niż ja. I stała się prawda w moim życiu, że kto z kim przystaje, takim się staje. Ten mój kolega przeżył metamorfozę, ale w tych czasach, gdy go znałem, miał pseudonim Diabeł. Ja po prostu naśladowałem diabła. Ale może rodzi się w tobie pytanie, w takim razie, jak mamy dotrzeć do zgubionych ludzi, jeśli nie spędzamy z nimi czasu? To jest dobre pytanie. A odpowiedź na nie brzmi tak. Nie zdobędziesz zagubionej osoby przez życie jak zgubiony. Zdobędziesz zgubionych, kochając zgubionych i żyjąc jak zbawiony. Jeśli przyjmiesz styl życia tych, którzy nie znają Boga, to dlaczego by mieli chcieć tego, co ty masz? Jeśli twoje życie jest takie same jak ich życie, po co im Jezus? Żyjemy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Oznacza to, że mamy żyć pośród zagubionych, obdarzać ich miłością, opiekować się nimi, a jednocześnie żyć zupełnie innym systemem wartości. Jedną z najpotężniejszych sił na tym świecie jest prawość wsparta miłością. Prawość wsparta miłością. Prawość bez miłości, faryzeizm najwyższej klasy. Miłość bez prawdy, sentymentalizm, którego nie chcemy. Jest dobrą rzeczą, sami wiemy, że jest dobrą rzeczą, gdy łódź płynie w wodzie, ale złą rzeczą jest to, kiedy woda nalewa się do łodzi. Po pierwsze, jest więc możliwym, aby człowiek posiadał prawdziwe i błogosławione życie. Po drugie, błogosławieństwo ma swój początek w tym, czego nie robimy. A po trzecie, błogosławieństwo pochodzi z budowania swojego życia na Słowie Bożym. To jest Słowo Boże. A Jezus jest wcielonym Słowem Bożym, czyli jest tożsamym z tym, co jest tutaj. I teraz dochodzimy do działania pozytywnego. Do tej pory koncentrowaliśmy się na tym, czego nie robić. Ale psalmista mówi, że pobożny człowiek rozkoszuje się Słowem Bożym, Pismem Świętym, Biblią, prawem Pana Boga. A słowo rozkosz oznacza ma wielką przyjemność. Każdy z nas, bądźmy szczerzy, ma w czymś przyjemność. Każdy z nas. Niektórzy ludzie rozkoszują się jedzeniem, inni mają hobby, a jeszcze inni rozkoszują się karierą czy pieniędzmi. I chcę ci powiedzieć coś, co do mnie dotarło, przygotowując to słowo. Twoja rozkosz wyznacza twój kierunek. Twoja rozkosz wyznacza twój kierunek. Co powoduje w tobie zachwyt? Co uruchamia twoje życiowe silniki? Co z rana przynosi tobie ekscytację? Szczera odpowiedź na te pytania decyduje o tym, wskaże tobie to, co decyduje o tym, kim jesteś. Ci, którzy są błogosławieni przez Boga, kochają Jego Słowo i rozważają nad Nim w dzień i w nocy. Słowo, które jest u nas przetłumaczone jako rozważa, znaczy dokładnie trawi, przeżuwa. Psalmista mówi, że powinniśmy to czynić w dzień i w nocy, to znaczy po prostu cały czas. Nie ma złego czasu do rozważania Bożego Słowa. To bardzo dobra praktyka, aby rozpocząć dzień i zakończyć dzień z Bożym Słowem. W ten sposób będziemy dyscyplinować nasze umysły i myśleć po Bożemu przez cały czas, a to zabezpiecza nas od grzechu i da siłę do posłuszeństwa Bogu. Jak to ktoś powiedział, albo ta księga powstrzyma ciebie od grzechu, albo grzech powstrzyma cię od tej księgi. Po pierwsze, jest więc możliwym, aby człowiek posiadał błogosławione i szczęśliwe życie. Po drugie, błogosławieństwo ma swój początek w tym, czego nie robimy. Po trzecie, błogosławieństwo pochodzi z budowania swojego życia na Bożym Słowem. I po czwarte, życie człowieka błogosławionego charakteryzuje stabilność i płodność. Tu jest piękny obraz stabilności. Drzewo zasadzone nad strumieniami wód, z głębokimi korzeniami, które wchodzą daleko w głąb gleby, aż do źródeł wód, z potężnymi, dużymi rozgałęzieniami. To takie drzewo, które w czasie burz, a będą takie, i w czasie posuchy, a takie w życiu będą, ma tak głębokie korzenie, że one przytrzymują drzewo w miejscu i dostarczają mu wystarczająco dużo wilgoci i składników odżywczych, by mogło w niesprzyjających okolicznościach pozostać przy życiu. Jedynym sposobem, aby być gotowym na życiowe sztormy, jest spędzać czas, rozkoszując się, przeżuwając, trawiąc dzień w dzień, wieczór, wieczór, noc w noc, Słowo Boże. Druga rzecz, jeśli to będziesz robił, nie tylko będziesz stabilny w każdej sytuacji, ale będziesz płodną osobą. Stwierdzenie wydające owoc we właściwym czasie oznacza, że drzewo produkuje owoc, który wyraża jego prawdziwy charakter. To, co jest w środku, musi być ostatecznie widoczne na zewnątrz. Słowo Boże będzie w nas produkować Boży charakter. Tego rodzaju nadprzyrodzonego życia może doświadczyć każdy wierzący, jeśli rozkoszuje się Bożym Słowem. Po pierwsze, jest więc możliwym, aby człowiek posiadał błogosławione i spełnione życie. Po drugie, błogosławione i szczęśliwe życie rozpoczyna się od tego, czego nie robimy. Po trzecie, pochodzi z budowania swego życia na Słowie Bożym. I po czwarte, błogosławione życie charakteryzuje stabilność i płodność. I po piąte, to błogosławieństwo działa w każdej sytuacji. Oto ostatnie dwa zwroty wiersza trzeciego. To jest obietnica dla tych, którzy rozkoszują się, trawią Boże Słowo. Po pierwsze, ich liść nie uschnie. Tacy ludzie są odświeżani przez Słowo Boże. Oni nigdy nie żyją wczorajszym błogosławieństwem i co mówi pięknie Boże Słowo, nawet w starości przynoszą owoc. Piękne. Po drugie, i to posłuchajcie, mają powodzenie we wszystkim, co robią. I nie chodzi tu wcale o materialny sukces, choć nie jest on wykluczony. Słowo powodzenie mówi, że bez względu na to, co się dzieje, co przeżywają, czego doświadczają, znajdują siłę i nadzieję na cały dzień pośród najtrudniejszych problemów. Tacy ludzie przynoszą owoc w chwilach dobrych, jak i złych. Dlaczego? Ponieważ są zasadzeni głęboko w ziemię żyzną, a ich korzenie nieustannie czerpią z żywej wody Bożego Słowa. Wiecie, w tym świecie możemy zmierzyć się z rozczarowaniem, ze smutkiem, z odrzuceniem, z chorobą, z rezygnacją, ze zniechęceniem. Możemy wiele bolesnych rzeczy usłyszeć od naszych dzieci, rodziców, przyjaciół. Przyjaciele mogą nas zdradzić, współmałżonek może nas opuścić. Możemy mierzyć się z każdą ziemską tragedią tutaj. Ale nawet wtedy możemy rozwijać się, możemy przetrwać i nie być pokonanymi, gdy korzenie naszego życia są głęboko wrośnięte i osadzone w glebę Bożego Słowa. A teraz posłuchajcie przykładu, którym lata temu dzieliłem się tutaj. Kto z was pamięta kreskówkę z Jogi i Bubu? Pamięta ktoś jeszcze? Bo wielu was pamięta. Te dwa niedźwiadki żyły w parku Yellowstone. Pamiętacie, czym się zajmowały? Proszę? Kradły koszyki z jedzeniem ludzkim i wcinały je. Autentyczna historia z parku Yellowstone. W pewnym momencie niedźwiedzie żyjące w parku Yellowstone zaczęły zdychać. Więc naukowcy zaczęli badać, co jest przyczyną tego, że zdychają niedźwiedzie. Okazało się, że niedźwiedzie w parku Yellowstone zdychają dlatego, że nie zapadają w sen zimowy. Więc zaczęto badać, dlaczego nastąpiła taka zmiana w ich naturze, w ich stylu życia. Okazało się, że ta zmiana jest wynikiem tego, że niedźwiedzie zaczęły jeść ludzki pokarm z koszyków. Kanapki, wędliny, zaczęły jeść już przetworzony pokarm, zamiast szukać i zdobywać naturalny pokarm. To sprawiło zmianę metabolizmu. Ta zmiana metabolizmu sprawiła, że przestały mieć tego, co bardzo potrzebowały, czyli odpoczynek zimowy i w związku z tym zaczęły zdychać. Jak to się ma do tego, co mówię? Jeśli jesteś chrześcijaninem, który żyje tylko niedzielnym kazaniem, wkrótce umrzesz, bo niedzielne kazanie to jest już przetworzony pokarm. On jest ważny. Ja rozumiem pozycję nauczyciela w kościele. Uwierzcie mi, ja rozumiem. Robię to już tyle lat, 30. Więc rozumiem, o co chodzi. Ale jeśli żyjesz tylko kazaniem niedzielnym, to za chwilę twój metabolizm duchowy zostanie zmieniony, przestaną być czynności duchowe, które powinny funkcjonować, przestaną istnieć, a ty umrzesz duchowo. Możesz codziennie tysiące kazań słuchać, bo dzisiaj YouTube i internet daje wiele możliwości. Jest tam wiele dobrych rzeczy, wiele chłamu, których nie warto sięgać. I jeszcze taka prośba, czasami ludzie mi przysyłają, pastorze, czy możesz przesłuchać? Już nawet nie chcę odpisywać, nie odpisuję, bo nawet mi się nie chce słuchać. Mam swoich ulubionych, których słucham. Chcę tylko tobie powiedzieć, że jeśli tylko i wyłącznie jesz przetworzone jedzenie, ono jest ważne, ono ma swoje miejsce w kościele, ono ma wzbudzić w tobie głód, żebyś tu zaczął szukać. A jeśli to zastępuje tobie prawdziwe jedzenie, to tak jakbyś ciągle wcinał tylko deser, przesłodzony czasami. Nie mówię przeciwko sobie, ja rozumiem urząd nauczyciela, rozumiem teologię, cieszę się, że są z nami pastorzy, którzy siedzą w Słowie, dlatego mamy spotkania o poznawaniu Biblii. Ale jeśli tylko tym żyjesz, jesteś godnym pożałowania chrześcijaninem, który za chwilę metabolizm twój się zmieni, za chwilę czynności duchowe przestaną źle funkcjonować i grozi ci duchowa śmierć. Co jest łatwiej zrozumieć, chrześcijańską książkę czy Biblię? Bądźcie szczerzy. Proszę, co jest łatwiej zrozumieć czytając? Co się łatwiej czyta? Książkę. Ja cenię chrześcijańskie książki. Mam swoje ulubione. Nawet wydajemy jako Kościół książki. Ale chcę wam coś powiedzieć. Jeśli książka jest fundamentem twojej wiary, na którym budujesz swoje chrześcijańskie życie, to chcę ci powiedzieć, że fundament każdej książki, nawet najcenniejszej, jest o wiele węższy niż to słowo. I potem jest tak, że przychodzi życie, które nie pasuje do końca do tej książki, bo poznanie ludzkie jest cząstkowe, wbijmy to sobie do głowy. A jeśli ktoś uważa, że coś poznał tak, jak należy, to jeszcze nie poznał, tak mówi Biblia, więc się zgódźmy z Bożym Słowem na Boga. Więc jeśli budujesz życie na jakiejś książce, na jakimś autorze konkretnym i tak dalej, życie cię zweryfikuje. Nagle zacznie ono się wysuwać poza ramy tego fundamentu, którym ustanowiła w twoim życiu książka. I co będzie? Albo będziesz żył ściemionym życiem, tak jak wiecie, ci pozytywnie wyznający w piekle, nie jestem tutaj, nie jestem tutaj, nie jestem tutaj. Albo będziesz rozczarowany Bogiem, albo sobie zarzucisz, że z tobą jest nie w porządku. To jest fundament. I on jest szerszy od każdej książki, od każdego kazania. A twoją rolą jest to, żeby się nad nim pochylić, trawić i nie po to, żeby walczyć z kimś na wersety i wyrwać jeden z kontekstu i zbudować na tym całą doktrynę, bo tacy ludzie też są. Ja do takich należałem. Jeździliśmy na spotkania adwentyści, mieliśmy takie hasło, szóstka, bo oni to siódmego dnia, no to my mówiliśmy szóstka, no to ubudu wersety przeciwko nim. Ktoś mówi witnessi, no to świadkowie Jehowy, no to ubudu wersetami się walimy. Jeśli ta księga nie zmienia twojego charakteru, nie czyni cię bardziej miłującym, przebaczającym, kochającym, oddanym dla Boga, dla Kościoła, dla Boga, dla rodziny, dla Kościoła, dla państwa. To znaczy, że coś jest nie tak z twoim czytaniem, więc to też weźmy pod uwagę. To nie jest po to, żeby żonglować wersetami. To jest po to, żeby nasz charakter został zmieniony na obraz Chrystusa. Faryzeizm polega na tym, że znam dokładnie, a nie ma to wpływu na moje życie. Czasami, Po pierwsze więc jest możliwym, aby człowiek posiadał prawdziwe, błogosławione i szczęśliwe życie. Po drugie, błogosławieństwo ma swój początek w tym, czego nie robimy. Po trzecie, błogosławieństwo pochodzi z budowania swojego życia na Bożym Słowie. Po czwarte, życie człowieka błogosławionego charakteryzuje stabilność i płodność. I po piąte, błogosławieństwo działa w każdej sytuacji. Przez chwilę tylko. Przyjrzymy się drodze bezbożnej, bezbożnych. Biblia mówi tak. Z bezbożnymi będzie inaczej. Słyszycie? To Bóg mówi, że z bezbożnymi będzie inaczej. Będą jak plewa. Tu było drzewo stabilne, a tu jest plewa, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie. Podobnie jak grzesznicy przepadną w zgromadzeniu ludzi sprawiedliwych. Z bezbożnym będzie inaczej. Nie są oni jak sprawiedliwi, dlatego nie mają udziału w obiecanym błogosławieństwie. Oni nie są osadzeni w Słowie Bożym, ale wybrali inną drogę. Bezbożne życie, po pierwsze, nie ma żadnego większego znaczenia. Plewa otacza ziarno. Ona się wydaje dość mocna, ale gdy ziarno zostanie odsunięte od plewy, staje się lekka i bez znaczenia. Grzesiu, my tu po technikum rolniczym mamy coś do powiedzenia, nie? W tej kwestii. Tak ludzie bezbożni wyglądają w oczach Bożych. Nam często wydają się jako silni, ale w oczach Bożych są jak plewa. Ich mądrość jest jak plewa. Nic solidnego, nic konkretnego. Życie bez Boga jest bezużyteczne, jest puste, błahe i bezwartościowe. I po drugie, prawdziwy charakter bezbożnego życia zostanie ujawniony w dniu zmartwychwstania. Kiedy przyjdzie sąd, bezbożny nie ostoi się z powodu braku korzeni. Dziś to, co robią, może wydać się okazałe, wartościowe, cenne, ale na finale okaże się bezwartościowe. Tymczasem sprawiedliwy będzie trwać, ponieważ jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Drzewo stoi, plewa znika. Dlatego nie będzie grzeszników w zgromadzeniu sprawiedliwych. A teraz posłuchajmy na koniec już finału obu dróg. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwego. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ten werset opisuje, co dzieje się ze sprawiedliwym i bezbożnym na finale. Sprawiedliwi są zachowani przez Boga mimo życiowych prób, które przechodzili tutaj na ziemi. Bezbożni znikną. Sprawiedliwy będzie trwać wiecznie, ponieważ Bóg go zna. Bezbożny i jego drogi znikną. Dziś często wydaje nam się, że jest inaczej. Psalmista miał też takie wątpliwości. Lecz to, co dzisiaj widzimy, nie jest ostatecznym Bożym werdyktem. Bóg będzie miał ostatnie słowo, ponieważ obecne życie to nie jest ostateczny werdykt. Zapamiętajmy to. Obecne życie nie jest ostatecznym werdyktem. I cztery wnioski końcowe. Po pierwsze, flirt z bezbożnymi zawsze prowadzi do ich dominacji nad naszym życiem. To, co dziś wydaje się niegroźnym flirtem, niegroźną relacją, jutro może doprowadzić do dominacji przez grzech. Nie igraj z ogniem, jeśli się nie chcesz sparzyć. Po drugie, dopóki świat jest jaki jest, w dużej mierze pobożność będzie oznaczała rezygnację z pewnych rzeczy. I po trzecie, wielu ludzi, którzy dzisiaj wydają się skutecznymi według światowych standardów, w oczach Bożych są ludźmi porażki, ponieważ cóż pomoże człowiekowi, jeśli pozyskał cały świat, a poniósł swoją szkodę na duszy swojej. I po czwarte, najszczęśliwszymi ludźmi na świecie są ci, których życie opiera się na Słowie Bożym. Czego więc potrzebujesz najbardziej na ten rok i na resztę twojego życia? Potrzebujesz tego słowa zapisanego i potrzebujesz tego, który jest wcielonym słowem, Jezusa Chrystusa. Banał. My wszyscy to wiemy. Nawet śpiewaliśmy, Chrystus wystarczy mi. Potrzebujemy Bożego Słowa, tego zapisanego i tego wcielonego. Przez lata z mojej winy w moim domu nie mieliśmy zwyczaju czytania wspólnego Bożego Słowa. Nie robiliśmy tego przez całe lata. Aż moja mądra i kochana żona powiedziała, że dosyć takiego życia. To ja powinienem zrobić, ale ona powiedziała, że dosyć takiego życia. I od wielu lat, każdy poranek i każdy wieczór kończymy wspólnym czytaniem Bożego Słowa i modlitwą. Wieczorem zdarza mi się zasnąć, wyznaję. Ale dzięki temu przyszły zmiany do naszego domu. Nasz syn jest w innym miejscu. My jesteśmy w innym miejscu. Nasza córka jest w innym miejscu. Przyszła zmiana do naszego domu. Przyszła zmiana do naszych serc. Dziś to słowo masz na wyciągnięcie ręki. Ono jest wszędzie. To nie są te czasy, kiedy tego słowa nie było i był zakaz kupowania. Można było mieć, jak to u nas w Polsce bywało, ale nie wolno było kupić ani sprzedać. W historii świata wielu ludzi oddawało życie za to, że czytało tę księgę i że żyło tą księgą. Zastanawiało mnie przez lata, jak to było na Śląsku Cieszyńskim, że po reformacji, gdzie Słowo Boże zostało wyniesione na piedestał, przyszedł inny władca, który zakazał tych rzeczy, ponieważ było wtedy ten przepis, czyja władza, tego religia, więc przyszedł inny władca. I przez 120 lat chrześcijanie, którzy trzymali się Bożego Słowa, nie mogli się legalnie zbierać. 120 lat. Wiecie, to jest ile pokoleń? Co najmniej 3. Co najmniej 3 pokolenia. 120 lat. Przez 120 lat. Z pokolenia w pokolenie. Ci ludzie brali tę księgę i czytali ją dzień po dniu. Uczyli swoich dzieci czytać i pisać dzięki Bożemu Słowu, ryzykując życiem. A gdy szli na wspólne zgromadzenia, na które my dzisiaj przychodzimy 2 na 5 czy 6 tygodni, oni ryzykując życiem zapiekali Biblię w chleb i szli do lasu, po czym rozdzielali chleb i czytali Biblię, która była w środku zapieczona. A gdy po 120 latach przyszła wolność i wyszedł dekret, że mogą już praktykować swoją wiarę w 3. czy 4 pokoleniu, wiecie, co się stało? Powiedziano im 2 rzeczy. Ci, którzy będą chcieli być ewangelikami, mogą praktykować swoją wiarę, ale muszą płacić podatek na swój kościół i na ten drugi kościół, nie wymienię jego nazwy. I wiecie, ile procent ludzi na to się zgodziło? 90. Ponieważ kochali Boże Słowo, bo im z pokolenia w pokolenie ktoś to słowo przekazywał. A my dziś je mamy pod ręką, nikt nas nie zawrzyna. A mamy kłopot z czytaniem każdego dnia, z trawieniem, a jeśli już czytamy, to żeby z kimś powojować na wersety. Nienawidzę tego akurat. Tego nienawidzę, to jest dla mnie obrzydliwość. Kiedyś śpiewaliśmy w kościele taką pieśń. Do śmierci z Biblią Świętą już nie rozstanę się. Radością niepojętą napełnia ona mnie. Nigdy już tej mej Biblii nie porzucę. Nigdy już nie porzucę księgi tej. Chcę wam, kościele, dzisiaj powiedzieć. Wiara wielu oziębnie, jeśli nie wrócimy do tej księgi. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Myślę, że dzisiaj jest czas na pokutę wielu z nas, w tym także i moją. Czas na pokutę z powodu tego, że to słowo zostało odłożone na bok. Zastąpiły je różne rzeczy. Czas przylgnięcia do tego słowa. Myślę, że wielu z nas dzisiaj musi uderzyć się w piersi i powiedzieć: Boże, przepraszam, wracam do Twojego słowa. bo nie chcę, żeby moja wiara oziębła. Bo wiara jest z posłuszeństwa temu Słowu, a jak go nie znasz, to jakże możesz być jemu posłuszny, posłuszna. Więc to jest czas powrotu. Jest czas powiedzenia Bogu, chcę wrócić. Chcę podjąć decyzję. I dzisiaj chcę was prosić o odważne postanowienie. Ci z was, którzy chcą wrócić do Bożego Słowa, może już jesteście, może są wśród nas i są tacy ludzie, którzy trwają w Bożym Słowie, czytają, rozważają, trawią. Ale dzisiaj poważne wyzwanie stawiam. Przed tymi, którzy trawią, czytają i przed tymi, którzy tego nie robili. Chcesz być człowiekiem, który wraca do Bożego Słowa, chce być człowiekiem Bożego Słowa, podnieś rękę, chcę się o ciebie pomodlić. Tych z was, którzy chcą, powstańcie proszę. Powstańcie. Ci, którzy chcą wrócić do Bożego Słowa, powstańcie proszę. Duszpasterzy, proszę, wyjdźcie tutaj. Nie będę już więcej duszpasterzy wzywał, wszystkich, którzy są. Pastorzy też was proszę, żony pastorów, liderów grup domowych proszę. Was wszystkich, którzy wyszliście tutaj, gdy będziemy śpiewać, przyjdźcie, będziemy się modlić o to. Ja też potrzebuję powrotu do Bożego Słowa. Bo jeśli mam prowadzić, to muszę wrócić do Bożego Słowa. Dlatego, gdy będziemy śpiewać tę pieśń, za chwilę będziemy ją śpiewać, jeszcze nie teraz. Już was proszę, żebyście przychodzili tutaj do przodu. Przychodźcie tutaj. Chodźcie wszyscy, którzy... Nie ma się co wstydzić, słuchajcie. To może być moment przełomu naprawdę dla twojego życia. Jeśli wstałeś, miej odwagę przyjść tutaj i przejdźcie za tą białą linię. Ja poproszę wszystkich liderów grup domowych, wszystkich duszpasterzy starszych kościoła, którzy są. Przyjdźcie tutaj. Będziemy modlić razem. Weźcie ze sobą zawieszki, które tam są. Drogi ruskojazyczni druzja, u nas to, że ludzi, którzy jego wariat paruski, oni mogą modlić w mieście z wami, Sasza, pastor. Aleksander, ty też, jak się o ciebie poprosimy, też poproszę, żebyś się modlił. Przyjdźcie bliżej, nie blokujcie tych przejść, ale przyjdźcie bliżej. Przyjdźcie tutaj bliżej. Mamy czas na modlitwę. Słuchajcie, mamy czas, żeby się modlić. Przejdźcie, ja jeszcze proszę, rozejdźcie się tutaj szerzej, bo w przejściach stoi wiele osób. Zróbcie jeszcze, każdy z was, kto przyszedł tutaj, zróbcie jeszcze 4 kroki do przodu. I będziemy, trwajcie tutaj, przejdźcie tak, żebyście stali przed krzesłami. Proszę was, żebyście stali przed krzesłami. Duszpasterzy, Maćku, jeśli możesz też przyjść, pomóc nam, Agnieszko, chodźcie, potrzebujemy tych z was, którzy będą się modlić o te osoby, które wyszły tutaj do przodu. To ja proszę, duszpasterze, proszę was, żebyście się modlili krótkimi modlitwami, bo jest dużo osób. Dlatego to jest taka modlitwa dotknięcia, ale czytanie Bożego Słowa to jest nasza własna decyzja i własny, nie od jutra, od dzisiaj. Jeszcze nie śpiewamy, jeszcze powstańmy wszyscy, proszę, i módlmy się o te osoby, które wyszły już do przodu. Duszpasterze, ja proszę o takie krótkie modlitwy. Można potem zachęcić, zaprosić do poradni czy na dłuższą rozmowę po modlitwie, a teraz to jest taka modlitwa dotknięcia. I was, którzy wyszliście, też proszę o zrozumienie, że to jest taka modlitwa dotknięcia, natomiast później decyzję powrotu do Biblii, czytania, to jest nasza decyzja. Zróbmy jeszcze parę kroków do przodu, słuchajcie, bo tam z tyłu jeszcze są osoby. Jeśli Bóg pozwoli, od niedzieli 11 lutego rozpoczniemy nowy cykl nauczania. Cykl oparty na 10 przykazaniach. To dobra okazja do tego, żeby znaleźć coś, czym się można w życiu podeprzeć, żeby się nie przewrócić i co można użyć, żeby doświadczyć wolności. Pracujemy nad tym cyklem, modlę się o to, modlimy się o to, przygotowujemy. Słuchajcie, to też jest dobra okazja do zrobienia tego, czego już dawno chcieliście zrobić. Zaproszenia swoich przyjaciół, którzy może nie wiedzą, jak żyć, nie wiedzą, czego się uchwycić, żeby także razem z wami uczestniczyli w tych spotkaniach. Zachęcam was do tego. Mamy 1,5 miesiąca, żeby się przygotować, w zasadzie miesiąc. Módlmy się o to i pamiętajmy, że to o tej księdze Bóg powiedział, natchnął psalmistę, żeby psalmista powiedział, że ona jest światłością i pochodnią. że świat przemija, ale to Słowo trwa na wieki. Chrystus wcielone Słowo i to zapisane Słowo. Niech ono będzie fundamentem naszego życia. Bądźmy w Nim zakorzenieni, a będziemy jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczynimy, powiedzie się. I tego Wam życzę na nowy rok i na resztę naszego życia. Niech Bóg będzie z nami. Amen. Zostańcie z Bogiem.